Szybkie pytanie. W co byś zainwestował? W bitcoina czy w gaming?
W gaming.
A, czyli wiesz, w co zainwestować.
Wiem.
Jeżeli nie wiecie wy, w co inwestować, no to dzisiaj będziemy mieli podcast o 5 skutecznych metodach inwestowania na giełdzie.
No to jedziemy.
To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dobra, zaczynamy poważny temat. Zaczęliśmy niepoważnie, ale będzie to temat całkowicie poważny. Na początku zadałem Ci takie pytanie, bo myślałem, że powiesz sam nie wiem. I wtedy ja bym Ci powiedział, że Ci powiem, jakie są skuteczne metody inwestowania.
Zepsułem Ci wstęp do podcastu, I'm sorry.
Zepsułeś. Zaczynamy podcast 21% rocznie. Ja jestem Paweł Biedrzycki.
A ja Rafał Iżyński.
Strefa Inwestorów. No i dzisiaj będziemy poruszali tematy bardzo ważne. Przede wszystkim będziemy mówili o skutecznych metodach inwestowania. No i co ty definiujesz jako skuteczną metodę inwestowania na giełdzie?
Taką, która w długim terminie przynosi mi zysk.
Ale no giełda ogólnie rzecz biorąc w długim terminie rośnie. No to co to znaczy skutecznie inwestować?
Nie tracić i zarabiać pieniądze.
Źle! To znaczy skutecznie inwestować, to znaczy zarabiać więcej niż średnio rzecz biorąc rośnie rynek. To jest skuteczne inwestowanie. I z tego punktu widzenia będziemy dzisiaj omawiali te metody inwestycyjne. To znaczy te wszystkie 5 przykładów, które ja tutaj zaprezentuję, omówię, to będą metody, które według badań i historycznych wyników przynosiły więcej niż średnio rzecz biorąc rynek.
Proszę Cię bardzo. Pierwsza metoda.
A przypomnij mi, ile rynek średnio rzecz biorąc rośnie. 7 do 9%.
I to są dane z dziesiątków lat wstecz.
Z dziesiątków lat wstecz.
Czyli dużo więcej od inflacji.
Dużo więcej. Ale są metody, które przynoszą więcej i rzeczywiście tutaj wielu się zastanawia w ogóle, dlaczego to może coś takiego istnieć. Bo to wiesz, to nie chodzi o metodę inwestycyjną, która działa przez tydzień, tak? Tak jak Ci zapytałem, bitcoin czy gaming, tak? Bierzesz i za rok wzrośnie. Tylko coś, co przez wiele, wiele lat się sprawdza, konsekwentnie stosowane, pozwala pobić rynek. I teoretycznie, w teorii, coś takiego nie może istnieć, a te anomalie rynkowe rzeczywiście są potwierdzone naukowo i to na wielu, wielu rynkach równolegle. Z moich wyników to też są anomalie, które ja również potwierdziłem na polskiej giełdzie, że rzeczywiście istnieją. No i tutaj, jeżeli byście chcieli przeczytać sobie więcej na ten temat, no to polecam 3 książki. Wszystkie profesorów, polskich profesorów.
Andrzej Leper?
Nie. Nie ma, to on nie jest.
A
nie
doktorem
ma
miał, tak?
Ale to był honoris causa.
A, honoris causa.
Nic. No właśnie. Doktorat jak nic. Więc profesor Piotr Zielonka, to jest książka Giełda i psychologia. Profesor Tomasz Zaleśkiewicz, psychologia inwestora giełdowego. I trzeci profesor, pewnie możesz go znać osobiście.
Filipiak.
Nie, Sebastian Buczek.
Znam.
Efektywność informacyjna rynków akcji. To taki bardziej profesor praktyk, no bo swoją drogą jest prezesem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Quercus TFI. Dobra, i tam możecie przeczytać o tych efektywnościach, a właściwie anomaliach rynkowych, które sprawiają, że można więcej zarabiać na rynku. Ja wybrałem 5, ich jest więcej. Ja wybrałem akurat 5, które uważam, że również się sprawdzają na polskim rynku akcji. Pierwsza anomalia rynkowa. Efekt małych spółek. Na czym on polega?
Że jest bardziej wrażliwy na wahania cen.
Nie. Polega on na tym, że według analiz wszystkich, na wszystkich rynkach to się sprawdza, średnio rzecz biorąc, małe spółki rosną więcej niż duże.
Jeżeli no bo mają niską bazę, tak?
No mniej więcej też, z tego powodu. Jeżeli teraz zastanawiasz się, w co inwestować, nie wiesz, jesteś zielony, no to jeżeli chcesz jakąś sprawdzoną historycznie rzecz biorąc metodę, no to inwestujesz w małe spółki. I takim koronnym przykładem tego rodzaju strategii jest na przykład, nie wiem, porównanie stopy zwrotu z indeksu WIG20 i MWIG40 za ostatnie, nie wiem, 10 lat. MWIG40 wielokrotnie wyprzedza WIG20, czy, nie wiem, za 15 lat. SWIG80 podobnie. I na wszystkich rynkach zagranicznych, jeżeli popatrzysz, no to średnio rzecz biorąc, małe spółki zawsze rosną więcej niż duże. No i ty intuicyjnie też z tego korzystasz, bo też głównie interesujesz się raczej małymi spółkami.
Tak, dlaczego? Zgadza się. No bo tam właśnie większe są potencjały ruchów, zarówno w górę, jak i w dół. I tam jest więcej tych spółek, co powoduje, że efektywność ich wycen jest może mniejsza. I tam można znaleźć po prostu więcej okazji. A jednak duże spółki są pokrywane już przez dużych, profesjonalnych inwestorów w dużej liczbie i tam jest ciężko, żeby wyceny bardzo mocno odbiegały od takiej fair value.
Tak. No i tutaj jest kilka powodów, dlaczego to działa. Pierwsza to jest to, co wcześniej powiedziałeś, czyli niska baza, czyli spółka, jeżeli zarabia, nie wiem, ma 10 milionów przychodów, to jest większe prawdopodobieństwo, że podwoi je i będzie za rok miała 20 milionów, niż spółka, która ma 10 miliardów przychodu, że będzie miała za rok 20 miliardów. Tak? Tu jest 100%, tu jest 100%. Tu jest 100% wzrostu potencjalnie kursu akcji i tu jest 100%. Gdzie tu jest większe prawdopodobieństwo? Wiadomo. Oczywiście w drugą stronę ryzyko też jest większe, ale i tak szanse na wzrost są większe. Druga sprawa, no to co też powiedziałeś, po prostu pokrycie informacyjne jest dużo mniejsze wśród małych spółek. Większa szansa jest na to, że znajdziecie coś ciekawego, jakąś dobrą, perspektywiczną małą spółkę, której jeszcze wszyscy nie znają. No. Bo jeżeli jest duża, powszechnie znana spółka, no to raczej tam jest wielu analityków, wielu inwestorów, wielu akcjonariuszy. No i tutaj o taką przewagę informacyjną jest dużo, dużo trudniej. No i trzecia rzecz, to, która potwierdza jakby tą strategię, to jest taka klątwa, tak? No, znasz pewnie zjawisko klątwy WIG20. Czym ona jest? Nie wiesz? No, że statystycznie rzecz biorąc, spółki, które wchodzą do WIG20...
A, że spadają, o to
no,
chodzi.
No, tracą na wartości.
To
no?
CD Projekt na razie zaburza to.
Tak, CD Projekt i CCC to są dwie spółki, które jakby wymknęły się z tej klątwy, ale wcześniej, jeżeli popatrzyliśmy, nie wiem, Energa, wszystkie te spółki, które wchodziły do WIG20, to zazwyczaj miały problemy i to był ich lokalny szczyt. I to jest pierwsze podejście. Wolimy koncentrować się na małych spółkach niż na dużych i to już jest jakaś nasza strategia długoterminowa, która może przynosić nam efekt. Druga strategia to jest siła relatywna. Co to jest? No co to jest siła relatywna?
Nie stosuję. Nie znam szczegółów.
Najprościej jak to wytłumaczyć, że w krótkim terminie to jest coś nieintuicyjnego. My na to nie jesteśmy przygotowani, ale że w krótkim terminie kupujemy to, co rośnie, a nie to, co spada. I przez to jest większe prawdopodobieństwo, że wygenerujemy zysk. Czyli w krótkim terminie...
Czyli powiedz, że wchodzisz w spółki w trendach wzrostowych, a nie spadkowych.
Ale nie. Te, które najmocniej rosną. Najsilniej rosną. Nie wystarczy, żeby była w trendzie wzrostowym. No musi być najmocniejsze, najszybciej zyskujące na wartości. Bo tak w skrócie to można określić. I tutaj mamy wiele sposobów określania siły relatywnej spółek. W każdym razie liczy się dynamika wzrostu w ostatnim czasie. I oczywiście z grona tych najszybciej rosnących część zawróci, ale w krótkim terminie no te najlepsze będą bardzo mocno zyskiwały na wartości i nabiją wynik. I my tutaj na przykład, ja ogólnie to odkryłem też z literatury w 2008 roku, wyobraź sobie, wyczytałem gdzieś w jakichś badaniach, że coś takiego jest za granicą. W 2009 roku przebadałem w Polsce. Stwierdziłem, że to rzeczywiście działa na podstawie historycznych danych i od 2010 roku uruchomiłem taki portfel w strefie inwestorów, który prowadzony jest do dzisiaj. To jest całkowicie mechaniczny portfel. Zrobienie jego zajmuje mi 15 minut. Raz na miesiąc trzeba poczynić zmiany w portfelu. Opiera się tylko na sile relatywnej, takiej prymitywnej sile relatywnej. No i teraz zgadnij, ile zyskał ten portfel przez te od lipca 2010 jest prowadzony do dzisiaj, w czasie, kiedy WIG wzrósł 43%.
Czyli w 8 lat.
Nie, WIG od tamtego czasu, od momentu startu, WIG indeks najszerszy, czyli nie WIG 20, tylko najszerszy indeks akcji, zyskał 43%. Ile zyskał ten portfel zdywersyfikowany, w którym jest 20-30 spółek? To nie jest tak, że 2-3 spółki. 30 spółek w portfelu średnio.
140%.
220%.
To bardzo ładny wynik.
Czyli wynik jest no, ponad 5 razy lepszy niż, niż wynik takiego indeksu WIG. Oczywiście to nie jest portfel, w który byśmy mogli inwestować, nie wiem, 100 milionów złotych, bo to wielokrotnie są jakieś mało płynne spółki, ale jeżeli dla takich małych inwestorów rzeczywiście siła relatywna ma sens. Jeżeli ktoś inwestuje dziesiątki i setki tysięcy złotych, to jest to ma sens. Jeżeli już inwestujemy miliony, to prawdopodobnie płynność na rynku nie pozwoli nam, żeby realizować taką strategię. Ale to działa. I to działa na wszystkich rynkach w długiej, w krótkiej perspektywie inwestycyjnej. Jeżeli w Polsce też działa, to są moje badania, które to potwierdzają. No i to trudno uzasadnić dlaczego. Największym takim uzasadnieniem, dlaczego to działa, no to jest właśnie ten efekt płynności, że po prostu i tak najwięksi inwestorzy nie mogą korzystać z tej strategii, bo ona jest niemożliwa dla nich do zrealizowania przy dużych pieniądzach. Trzeci sposób, efekt taki, bym powiedział, inwestowania w wartość, czyli w długim terminie inwestowanie, jeszcze na koniec, zamykając. Tamta strategia gra, działa w krótkim terminie, to znaczy kupujesz spółkę na miesiąc, dwa, trzy miesiące, tak? I musisz sprzedać i kupić znowu coś, co jest gorące, co jest na fali. To nie jest tak, że trzymasz te spółki przez 10 lat. To jest bardzo krótkoterminowa strategia. A teraz w drugą stronę, jeżeli chcesz coś trzymać przez rok, dwa lata, no to okazuje się, że powinieneś się robić dokładnie na odwrót. To, co jest tanie i przecenione kupować, bo jest większa szansa, że za rok, za dwa lata będzie zyskiwało wartość. I trzecie podejście to jest bardziej takie długoterminowe inwestowanie w nisko wyceniane przez rynek spółki. I tak jak tam chcieliśmy mieć to, co jest drogie, to tutaj chcemy mieć to, co jest tanie. I jak możemy ocenić taniość w najprostszy sposób spółki?
Po wartości księgowej.
Czyli mamy taki wskaźnik, cena do wielkości księgowej.
Wartości księgowej?
Wartości księgowej.
Wartość księgowa to jest wartość kapitałów własnych przypadających na jedną akcję.
Dzielone przez cenę tych akcji, to jest pierwszy sposób. I drugi sposób, no to jest cena do zysku. Czyli co to jest?
Cena akcji przez zysk netto przypadający na jedną akcję.
Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić wartości wskaźników i teraz im one są mniejsze, im są bliższe jedynki, tym teoretycznie spółka jest tańsza, im wyższe, no to jest droższa. Czyli taki CD Projekt, ile ma wskaźnik cena do zysku?
No nie wiem, z 40?
No tam chyba jest pod 100 nawet.
Pod 100 podchodzić. Nawet.
Możliwe. A nie wiem, jakaś taka JSW?
4.
4. No i teraz oczywiście tutaj to jest tylko jeden przykład, to trzeba inwestować szeroko, dywersyfikować portfel, ale w długim, o ile krótkoterminowo CD Projekt wydaje się zgodnie z tą strategią poprzednią, bo jest mocno zyskującą na wartości, czyli w krótkim terminie CD Projekt, ale jeżeli byśmy liczyli na długi termin, to raczej nisko wyceniane spółki jak JSW na przykład. I tu też wszędzie się to sprawdza, że rzeczywiście mamy ponadprzeciętne stopy zwrotu. Ja też robiłem badania na polskiego rynku kapitałowego i też tam stopy zwrotu, w zależności od tego, jak długo będziemy, jak często będziemy rotowali portfel, one się zmieniały, ale zazwyczaj przynosiły dużo lepsze efekty niż rynek. I tutaj jeszcze taka jedna uwaga, że akurat mi wyszło, że lepiej jednak patrzeć na cenę do zysk niż cenę do wielkości księgowej. Wartości, przepraszam, księgowej.
No wiesz, w tym i w tym wskaźniku masz pewne pułapki, ale jeśli weźmiesz dużą jakąś grupę badawczą, tak, no to te takie zniekształcone, czy też fałszywe z pułapkami spółki, które mają po prostu te wartości tych wskaźników zaniżone bądź zawyżone, no to na dużej grupie ulegają już bardziej neutralności, tak?
No właśnie o to chodzi. W tych wszystkich podejściach chodzi o to, że my nie wybieramy sobie dwóch spółek, tylko bierzemy portfel tych najniżej wycenianych. I dzięki temu rozpraszamy ryzyko, bo oczywiście część z tych spółek nawet może zbankrutować, my stracimy wszystkie pieniądze, ale wystarczy, że się trafią jedna, dwie, które wrócą na ścieżkę wzrostu, pozytywnie zaskoczą i one są w stanie nam nabić tak duży wynik, że on nie dość, że niweluje te straty poniesione w związku z tym z nieudanymi inwestycjami, to jeszcze pozwala wypracować nadwyżkę w stosunku do tego, jak się zachowywał rynek. No i to jest kluczowe w zrozumieniu tego podejścia. To nie jest tak, że wybieramy sobie jedną spółkę. Musimy bardzo szeroko wykorzystywać tego rodzaju podejście, aby w jakiś sposób minimalizować ryzyko i często po prostu nie kombinować, tak? Często po prostu nie kombinować, zawsze podejmować decyzję inwestycyjną. To mamy trzecie podejście ogarnięte, że tak powiem. Czwóreczka. Inwestujesz w IPO spółek na giełdzie?
Nie, nie.
A widzisz, no to według badań popełniasz błąd. Bo kolejną anomalią, która się sprawdza na rynku, to jest właśnie inwestowanie w spółki debiutujące na rynku. I na czym to polega? To jest tak zwana premia za bycie spółką publiczną. Czyli jak fundusze inwestycyjne negocjują cenę ze spółką, która chce wejść na giełdę, to zazwyczaj żądają jakiejś premii w stosunku do tego, do rynku. I ta premia się waha tam od, niektórzy twierdzą, od kilku procent do kilkunastu procent, w zależności od tego, jak silną mają pozycję fundusze inwestycyjne, jaka jest sytuacja na rynku, jakie jest sanie ze strony innych inwestorów na
akcje. Jakie jest sanie ze strony samej spółki na pozyskanie
kapitału.
Tak,
jakie jest sanie ze samej spółki. No i ta premia jest. Druga sprawa to jest efekt marketingowy. Zazwyczaj jak spółka debiutuje, no to wydaje pieniądze na marketing, organizuje jakieś spotkania z inwestorami, chce się szerzej poznać. No i w ten sposób jakby przykuwa do siebie uwagę, przez to w momencie, kiedy zaczyna się handel, więcej inwestorów się nią interesuje i chętnie kupują jej akcje. No jeżeli zestawimy te rzeczy, tą premię, która jest na rynku teoretycznie fundamentalna, plus ten ekstra popyt na pierwszym dniu notowań, no to mamy takie zestawienie, że opłaca się inwestować w spółki takie, że kupujesz je na IPO i sprzedajesz pierwszego dnia na pierwszej sesji. I historycznie rzecz biorąc, jak były prowadzone badania na wielu rynkach, to podobno daje praktycznie zysk bez ryzyka. Tylko że tutaj też mam takie podejście, że inwestujemy w każde IPO, tak? Czyli czasami możesz wyjść ze stratą, ale czasami masz, nie wiem, trafi ci się Dino czy Ten Square Games, gdzie masz przebitkę kilkadziesiąt procent na debiucie i nawet jeżeli na poprzednich transakcjach wyszedłeś na zero albo na jakimś tam minusie, to ci w jeden dzień przynosi zyski z nawiązku. Więc może powinieneś pomyśleć.
Być może, no ale to musisz mieć po prostu cały portfel podporządkowany albo znaczną część portfela pod takie debiuty, bo tam jest ten okres zamrożenia kapitału od momentu zapisu do sprzedaży. Tak? I jeżeli sprzedaję od razu pierwszego dnia, no to muszę mieć gotówkę, żeby być przygotowanym na kolejne IPO. Tak.
No czasami są na przykład równolegle prowadzone, to jest jeden z problemów. Druga sprawa to jest redukcja, że te najlepsze spółki często jest duża redukcja akcji. No i fajnie, że my zainwestowaliśmy 100 tysięcy złotych, ale ostatecznie dostaliśmy 10 tysięcy złotych
akcji. Tak, bo jest tak duży popyt na te akcje, że jest większy popyt niż możliwość zakupu tych akcji i to oznacza, że proporcjonalnie każdy z inwestorów jest, że tak powiem, jego zamówienie zmniejszane.
Tak, jeżeli popatrzymy w stosunku do tego, co zainwestowaliśmy, czyli 10 tysięcy złotych, no to fajnie to wygląda, bo mamy przebitkę na IPO, ale już jak popatrzymy w stosunku do tego, ile musieliśmy zaangażować, żeby chcieć się zapisać, czyli 100 tysięcy przed redukcją, no to już to tak fajnie nie wygląda. Więc ta strategia jest fajna, ona zarabia, no ale kilka jej elementów sprawia, że no, chciałbym powiedzieć, że może te opinie badaczy są trochę zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o efekty. Aczkolwiek uważam, że jakaś selekcja ciekawych spółek na IPO jest, no ma sens, tak? Zwłaszcza w takim perspektywie krótkoterminowej. Czyli mamy czwarta załatwiona. No i teraz moja ulubiona.
Czyli tak zwana petarda na koniec.
Petarda, wybuch na koniec. Poinformacyjny dryf cenowy. Tak to się nazywa w teorii.
Robię duże oczy, nie wiem, co masz na myśli. Pewnie jak wytłumaczysz, już będę wiedział.
Tak, i to jest, ale to jest coś, co oczywiście jesteś tego świadomy, ja ci to gwarantuję. Na czym polega to zjawisko? To jest reakcja rynku na zaskoczenie. Czyli mamy przykład. Spółka publikuje bardzo dobre wyniki finansowe, ale takie, że po prostu wgniata cię w fotel. I oczywiście od razu na pierwszej sesji, nie wiem, kurs rośnie 9%. Co robisz?
Kupuję.
Dokładnie. Jakby teoretycznie, teoria mówi, że to powinno być z automatu uwzględnione już w cenie, a praktyka, czyli te badania pokazują, że mimo, że spółka wzrosła już 9%, po tej informacji pozytywny dryf cenowy jest taki, że ona jeszcze może wzrosnąć 40%. I w drugą stronę tak samo coś działa. Jeżeli spółka, to chyba też wiesz, tak? Spółka zaskoczy, pojawi się jakiś bardzo zły komunikat i mocno spada, nie wiem, 20-30%. I niektórzy inwestorzy mówią, a poczekamy, aż odreaguje. Okazuje się, że według teorii to jest błąd, bo później zazwyczaj jest dużo, dużo jeszcze niżej. I ten poinformacyjny dryf cenowy jest potężnym jakby narzędziem, bo tak naprawdę nie musisz analizować spółek. No czekasz, aż pojawi się jakaś spółka, która po ważnym komunikacie mocno zyskuje na wartości i teoretycznie rzecz biorąc możesz w ciemno inwestować i mieć duże za sobą zwiększone prawdopodobieństwo, że będzie dalej zyskiwać na wartości.
Nie podoba mi się ta metoda. Wiesz dlaczego?
No dlaczego?
Bo tutaj dużo osób, które nie są mocno wtajemniczone, jak to się wszystko odbywa na giełdzie, będą miały trudność ze wskazaniem, co to znaczy dobra informacja dla spółki.
No to tak, to zdecydowanie trzeba jednak, no dlatego to już dałem na koniec, że to jest, no trzeba jednak rozumieć biznes, rozumieć jak działa giełda, jakiś kontekst spółki trochę mieć nakreślony przynajmniej, żeby rzeczywiście rozumieć, że to jest bardzo pozytywna informacja. Ale przykład. 11 Bit Studios. Pamiętasz? Premiera Frostpunka. Bardzo pozytywne recenzje. Wszyscy, euforia. Kurs był po premierze 280 zł.
No a teraz pod 500.
Wiesz, wszyscy to wiedzieli, że to będzie hit, że będzie super wynik. A i tak przez następne kilkanaście sesji kurs rósł, w szczycie był nawet po 540. Poinformacyjny dryf cenowy. To już niesie się. Tak? I rzeczywiście, jak sobie prześledzisz, no są takie zjawiska na giełdzie i chyba myślę, że tu w ciemno jesteś bez głębszych badań potwierdzić, że to działa. Z tym, że no tutaj trzeba mieć jednak głębszą wiedzę na temat konkretnych spółek, a zwłaszcza to działa w negatywną stronę. To w negatywną stronę poinformacyjny dryf cenowy działa 5 razy mocniej niż w górę. To znaczy, jeżeli spółka rozczaruje, albo nie wiem, pamiętasz jak TPS-a zawiesiła wypłatę dywidendy, było minus 20, a i tak kto nie sprzedał jeszcze, to i tak później to kurs jeszcze zjechał nawet 20-40% niżej. Więc w drugą stronę to działa z jeszcze bardziej wzmożoną siłą i tutaj co do tego nie ma moim zdaniem wątpliwości. A to jest fajna rzecz, bo to jest fajna metoda na uzupełnienie swojej strategii inwestycyjnej i trochę taka nieintuicyjna, bo my inwestorzy mamy w praktyce takie doświadczenie, że już teraz to już jest za późno, żeby kupować, bo już wzrósł kurs akcji. A to nie. I siła relatywna, i poinformacyjny dryf cenowy mówi, że rzeczywiście powinno się kupować. Jeszcze są inne takie anomalie, a to już tak na koniec, efekt kalendarza. Znasz jakieś związane z kalendarzem?
Wygasanie kontraktów.
Na przykład, jest na przykład efekt stycznia, tak zwany, nie? Rejn Świętego Mikołaja.
Sell in May and go away.
Sell in May and go away. Jest na przykład też efekt piątku podobno. Według badań w piątek rynek, czyli taki efekt weekendu, w piątek rynek średnio rzecz biorąc najmocniej rośnie, a w poniedziałki najmocniej spada.
To dlatego, że traderzy i inwestorzy zaszaleli w weekend i wydali pieniądze?
Nie. Twierdzą, że podobno więcej, jakby jest tyle dni, że może się więcej złych informacji pojawić. No ja jakoś powiem szczerze, że akurat w żadną tą anomalię związaną z efektem kalendarza na Polsce nie widzę, bo ja badałem i efekt stycznia, i rajd świętego Mikołaja, i sell in May and go away, i efekt dnia tygodnia, i powiem szczerze, że na polskim rynku to się nie sprawdza, dlatego to chyba na koniec dam jako ciekawostkę. Także podsumowując, mamy 5 podejść. Efekt małych spółek, siła relatywna, co się trochę łączy z efektem małych spółek, bo tutaj głównie pracujemy na małych, niepłynnych spółkach. Inwestowanie w nisko wyceniane spółki w szerszej, w dłuższej perspektywie, czyli kupujemy to, co jest tanie. Inwestowanie w IPO, ale tutaj mamy kilka wąskich gardeł, jeśli chodzi o tą strategię. No i poinformacyjny dryf cenowy, co jest mega, mega, mega ciekawe. No i oczywiście możemy, to znaczy w jakiś sposób łączyć te wszystkie metody. Czyli wyobrażam sobie, nie wiem, wykorzystanie poinformacyjnego dryfu cenowego na małej spółce, która jest silnie relatywna. Podoba ci się coś takiego? I masz taką transakcję na 11bit Studios.
Brzmi interesująco.
No dobra, to tym pozytywnym akcentem kończymy. A, jeszcze na koniec informacja. Przypominam, że właśnie teraz trwa nabór do strefy inwestorów. On chyba potrwa do 15 czerwca, jeśli się nie mylę. Każdy może dołączyć do naszej części premium strefy inwestorów. No i wreszcie posłuchać naszych podcastów ekstra, w których omawiamy konkretne spółki, konkretne tematy inwestycyjne.
Tak jest, zachęcamy.
To wszystko, co dzisiaj ja przygotowałem. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz?
A ja szykuję się do nagrania podcastu ekstra. Mam parę ciekawych informacji.
Do usłyszenia i do zobaczenia w strefie inwestorów.
Do zobaczenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.